Ponad 20 lat temu prowincjał skierował mnie do pracy we Włoszech. I zanim pojechałem, dostałem pieniądze od rodziców i kupiłem sobie rower. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo poza parafią, w której pracowaliśmy w Pizie, pomagałem także w soboty wieczorem w innej parafii, jeżdżąc tam do wspólnot neokatechumenalnych, których było dużo i nie było wystarczającej liczby kapłanów. Więc odprawiałem mszę świętą o 18 u nas w kościele i rowerem właśnie dojeżdżałem do nich. To był spory kawałek, więc rower był idealny, dlatego że samochodem trzeba byłoby okrążyć właściwie całe miasto, bo tam uliczki są pozamykane w centrum. W każdym razie rower okazał się narzędziem doskonałym. Tyle, że na krótko, bo po kilku miesiącach ktoś mi go ukradł. Jeszcze nie byłem świadomy, że taki gruby dosyć łańcuch zapinający rower to jest nic w tamtych warunkach, bo istnieją całe firmy, które trudnią się kradzieżą rowerów, potem się je przemalowuje i gdzieś w drugiej części Włoch zupełnie już oficjalnie sprzedaje. No i myślę sobie, no to jak to? To rower przecież, który służył mi do czegoś bardzo dobrego, do tego, żeby móc odprawić Eucharystię, teraz już go nie mam, ktoś go ukradł. Tak jakby władza Pana Boga nie sięgała tak daleko, jak jakaś złość tych ludzi, czy jakieś ich złe plany. Dlaczego Pan Bóg mi nie pomógł? Czemu nie powstrzymał tych ludzi? Czemu nie uratował mojego roweru? No i przez jakiś czas trochę biłem się z tymi myślami, ale powiedziałem też o tym wspólnotom, do którym jeździłem. Oni tam coś tam poszeptali i zaraz zrobili zbiórkę pieniędzy i okazało się, że dali mi tyle, że kupiłem używany, co prawda, ale rower tak znakomity, że jeszcze po chyba 15 latach, kiedy on już był używany, kiedy kupowałem, więc 15 lat później w Polsce, już kiedy dawałem go jeszcze tam do remontu, to tam facet w tym zakładzie łapał się za głowę i mówi, skąd ojciec ma taki rower doskonały, że to jest w ogóle jakiś super ekstra, jakaś firma, ja tam nie miałem o tym pojęcia, ale mówi, to jest w ogóle jakiś skarb ten rower. Więc przypomina mi ta historia to, że choć ten pierwszy, nazwijmy go, rower nie był czymś złym, nie był jakąś zbrodnią czy grzechem w moim życiu, Pan Bóg jednak go zabrał. Czasami Pan Bóg zabiera dobre rzeczy, zmienia to, co nie jest wcale złe, żeby zrobić miejsce na coś, co jest lepsze, na coś, co jest Jego czy od Niego. I chociaż w naszych oczach wydaje się to być klęską czy brakiem miłości ze strony Pana Boga, to jednak tym nie jest. Ale żeby odkryć to Jego działanie, żeby zrozumieć chociaż troszkę, co On robi, czy że to On robi, i żeby wreszcie odkryć wartość tego, co dostajemy, potrzebne jest Jego Słowo. Potrzebne jest Jego wytłumaczenie. Sam fakt, że Pan Bóg zamienia coś dobrego na coś znakomitego, nam nie wystarczy. Zobaczcie, że w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr staje wobec ludu, to już jest po zesłaniu Ducha Świętego, więc Piotr jest pełen ognia. Z niego to aż kipi ta cała radość obecności Ducha Świętego, więc kiedy mówi do ludu, nie mówi jednak rzeczy takich słodkich, kolorowych. Mówi, Boże, jak ja was kocham, jacy wy wszyscy jesteście cudowni. On mówi odwrotnie, jesteście do niczego. Więcej, on mówi, jesteście draniami. Ale musiał mówić to w taki sposób, że ludzie słuchają go. Nie chcą go za to zabić, ale słuchają, mówiąc, coś jest w jego słowach. I mówi, to wy wydaliście Jezusa, zaparliście się go przed Piłatem, kiedy chciał go uwolnić. To wy wyprosiliście ułaskawienie dla Barabasza, dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. Dla nas to nie brzmi jakoś sensacyjnie, ale zabić dawcę życia to jest zabić jedynego lekarza w mieście na przykład. Albo wysadzić w powietrze jedyny szpital w promieniu 500 kilometrów. Albo zamordować jedynego piekarza na przykład. Nie będziemy mieli co jeść. Jeśli zabijesz tego lekarza, czy powiedzmy kapłana, no to nie będzie Eucharystii. Nie będzie cię miał kto leczyć. Jeśli zabijesz dawcę życia, źródło życia, no to już nie będziesz mieć życia. No to co mamy zrobić? Ludzie pytają. To jeśli zabiliśmy dawcę życia, to już jest po nas, tak? I to jest najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić. zabić dawcę życia, zabić Jezusa, odrzucić ten dar, który Ojciec posłał. To jest najgorszy scenariusz, najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Wszystkie głupoty, idiotyzmy, wszystkie grzechy, które my robimy, zebrane w całość, to jest pryszcz w porównaniu z tym, co stało się wtedy. Zabili Jezusa. No to co, koniec? No nie całkiem, bo jest jeszcze Pan Bóg. Na najgorszą rzecz, jaką my mogliśmy zrobić jako ludzie, Bóg robi rzecz najlepszą. To On wskrzesza tego, któregośmy zabili. To znaczy Bóg cofa nasze głupoty, nasze błędy. Unieważnia także skutki naszych błędów. I to jest coś niesamowitego, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi nasze życie. Nawet jeśli są grzechy, jeśli są rzeczy bardzo złe, które niszczą samych działających, ale także tych, którzy są wokół nich, Bóg ma moc, aby to zmienić, uzdrowić, wskrzesić. Więc to jest ta katecheza Piotra, który mówi, Bóg wskrzesił z martwych tego, którego wyście zabili. To jest jednak prawda, która nie przychodzi do nas automatycznie. Dzisiaj, kiedy w Ewangelii Jezus przychodzi do uczniów, przychodzi do wieczernika, to jest wieczór zmartwychwstania. Więc kiedy staje przed nimi, oni są przestraszeni. On zmartwychwstał, ale oni jeszcze nie, albo ich wiara jeszcze nie. Więc oni nie są jeszcze gotowi, jeszcze nie rozumieją, nie wierzą. I Jezus zadaje pytanie, czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych oczach? To brzmi trochę jak pytanie retoryczne. Takie, coś ty zrobił, no jak można było tak się zachować? Ale myślę, że to pytanie w nas domaga się odpowiedzi. Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Albo bardziej dokładnie, czemu jesteś zmieszana? Czemu jesteś zmieszany? Czemu wątpliwości budzą się w twoim sercu tak często? Albo jakie sytuacje wywołują wątpliwości w twoim sercu? Słuchając czego lub kogo odkrywasz, że masz wątpliwości? Co budzi strach w tobie? Co prowadzi cię do zniechęcenia? Myślę, że jest ważne, żeby spróbować odpowiedzieć sobie na te pytania. I dopiero kiedy Jezus mówi, popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Jakby wzywa ich do użycia wiary, która była w nich, ale była zasypana, zakryta przez ich strach, przez rozpacz po śmierci Jezusa, przez pewność, że śmierć jest ostateczną rzeczą, jaka istnieje. Chociaż przecież byli świadkami tego, że Jezus wskrzeszał. Przynajmniej mamy świadectwa o 3 osobach, które zostały przez Jezusa wskrzeszone, ale Jego własna śmierć, zabiliście dawcę życia, oznacza, że życia już nie ma. A jednak słowo Jezusa wskrzesza ich wiarę na nowo. On mówi, ja jestem. I to jest ten mechanizm, który działa w nas. Samo zobaczenie Jezusa, nawet zmartwychwstałego, wiary jeszcze budzić nie musi. Ale przyjęcie słowa, które On mówi, czyli uwierzenie w to, co powiedział, daje nam nowe życie. I faktycznie to jest nasze zadanie. Nie tyle szukać jakiejś wizji, mieć pragnienie, żeby zobaczyć Pana Jezusa, tak jak siostra Faustyna. To naszym zadaniem bardziej jest szukać słowa. Jakby pragnąć zobaczyć słowo, mówiąc w cudzysłowie, czyli czytać, słuchać, rozważać, przypominać sobie, pamiętać to, co Pan Jezus powiedział. I mamy gwarancję, że to obudzi naszą wiarę. Nie w sensie teoretycznym, że będziemy mieli jakiś tam poziom wiary, jakąś ilość, ale oznacza to, że w sytuacji trudnej będziemy mieli czym reagować. Czyli nie tylko już strachem, jakąś niechęcią wobec kogoś, czy oskarżeniami, które zawsze są pierwsze, zgłaszają się, kiedy coś się z nami złego dzieje. To oskarżenia mówią, to zareaguj mną, oskarż ją, bądź przeciwko niemu, to jego wina. I to zawsze budzi w nas jakieś potem żale, gniewy, okropne niepokoje. Więc Jezus mówi, nie, nie, jest alternatywa. Jest moje słowo, którym możesz myśleć, które może być twoim punktem widzenia. I na koniec daje tę łaskę uczniom, oświecając ich umysły, aby rozumieli Pisma. To nie znaczy, że oni posiedli jakąś tajemniczą znajomość czytania obcych języków, ale raczej potrafili zrozumieć, że to, co mówi Jezus, opisuje bardziej rzeczywistość, wydarzenia, fakty, niż ich odczucia, emocje, niż ich własne myśli. I ty łaskę tę dostajesz także. W mocy Ducha Świętego otrzymujesz łaskę rozumienia Pisma, w znaczeniu siłę do rozważania, do czytania, po prostu Pisma Świętego, do otwierania Biblii, którą w domu przecież masz, i do czytania słowo po słowie, zdanie po zdaniu i rozważania go. To jest ta łaska, którą otrzymujemy. Łaska i jednocześnie zadanie. I dzięki temu słowu będzie nam łatwiej zrozumieć, że czasami trudne rzeczy, które się dzieją, są po prostu przygotowywaniem miejsca na o wiele lepszy rower. Niech Pan obdarzy was pokojem.